Wielkopolski ring.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu prawie 19 minut po godzinie 19 w towarzystwie Pawła Kretkowskiego, który realizuje dla Państwa dzisiejszy wieczorny program. Czwartki o tej porze zarezerwowane są na sprawy wielkopolskiego samorządu. Zamierzamy się tego trzymać konsekwentnie. W tym tygodniu za nami już kolejna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Siłą rzeczy zdominuje także tematyka naszej dzisiejszej audycji. W studiu Radia Poznań są z nami oczywiście sejmikowi radni Tatiana Sokołowska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Przewodniczący Sejmiku Wiesław Szczepański, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór.
A nasz skład uzupełnia Krzysztof Dębiński, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dobry wieczór Państwu.
I zaczynamy od pewnie najmocniejszej tezy, jaka wybrzmiała w czasie obrad sejmikowych. Myśmy sobie w radiu wyciągnęli na potrzeby takiego newsa i chwytliwego tytułu hasło: Zarząd województwa oszukał Wielkopolan. Tak twierdzą sejmikowi radni Prawa i Sprawiedliwości, panie Krzysztofie.
Zarząd województwa oszukał Wielkopolan w zakresie budżetu. Bardzo mocna teza.
Bardzo mocna, dlatego od razu biorę ją na ruszt.
Bardzo mocna teza. Może nie wiem, czy będę do końca reprezentował poglądy wszystkich, którzy tak twierdzą.
Bez asekuracji, proszę, jesteście po pozycji. Może się pan rozbujać.
Rozumiem ostrożność.
To nie chodzi o kurtuazję, raczej chodzi o zdrowy rozsądek. Faktycznie ubyło ponad 100 milionów programu inwestycyjnego na 2019 rok. Podstawowym jakby tłumaczeniem marszałka, dlaczego zniknęły te pieniądze, to jest to, że rynek budowlany, tak, firm remontowych, firm budowlanych, no jest bardzo niestabilny w Polsce. Ale o tej niestabilności i o rosnących cenach doskonale marszałek sobie zdawał sprawę już na pierwszej sesji. Moje doświadczenie tylko ten okres obejmuje. I powinien sobie zdawać sprawę, konstruując budżet, że taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast budżet został skonstruowany bardzo optymistycznie.
Ale żeby tak od razu mówić właśnie o oszustwie, to pewnie troszeczkę mocno. Chyba że to była taka retoryczna figura publicystyczna.
To jest retoryka. No i tak jak pani radna zauważyła, mamy do tego prawo, możemy się rozbujać. Ja powiedzmy nie
to będę. Przejdźmy może do meritum, jeżeli można.
Wojciech Jankowiak, ta strona teoretycznie oszukująca, tak?
Ale ustaliliśmy tutaj, sądzę, przy tym stole okrągłym, że raczej nikt nikogo nie oszukał. Natomiast faktem jest, że miesiąc po uchwaleniu budżetu zaproponowaliśmy sejmikowi korektę jego o kwotę prawie 100 milionów złotych wynikającą z przesunięcia inwestycji drogowych. Proszę?
Jest 13?
O proszę, już się nie zgadza.
100 milionów złotych. Wynikających z koniecznością przesunięcia tych zadań, nie likwidacji, to chcę bardzo mocno podkreślić, tylko przesunięcia to na rok następny i kolejne.
Tylko że już budżet nie będzie brzmiał miliard złotych, tak jak ładnie to wszystko
Nie, ale zaraz. To idźmy dalej. Te pieniądze te zadania zostały przesunięte na lata następne, natomiast pieniądze, które pozostają do dyspozycji, w znacznej części zostały wykorzystane również na inne zadania drogowe, ale wszystko to właśnie wynika z sytuacji gospodarczej, w jakiej znaleźliśmy się, a inaczej może w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wykonawcze. Jeżeli przedsiębiorstwo, bardzo silne przedsiębiorstwo Budimex, decyduje się na przerwanie kontraktu, zapłacenie cen umownych i zejście z budowy, to znaczy, że nie jest w stanie wytrzymać aktualnej pozycji.
Panie
Marszałku,
pan mówił w takiej setce dla Telewizji Polskiej, że przedsiębiorcy godzą się nawet na to, żeby płacić 5-8 milionowe kary i schodzić.
Tak, bo właśnie do tego zmierzam. Każdy kontrakt jest obwarowany karą na niewykonanie, karą w granicach 15% wartości przedsięwzięcia.
Przepraszam, czyli może ja wyjdę na takiego kubusia, ale z czego wynika to, że ktoś ma ochotę lekką ręką zapłacić 8 milionów złotych?
Dlatego, że jeżeli dokończy ten kontrakt za 40 milionów, bo tak podpisał umowę, to dzisiaj, żeby to zrealizować, potrzebuje wydać 70, a może nawet 80.
Nie mam pytań, rozumiem.
Różnica cen spowodowała, i to jest od nas niezależne.
To jest wszystko prawda.
Do czego zmierzam? To nie są sytuacje, czy wpisane zadania, któreśmy wpisywali na etapie konstruowania budżetu na rok 2019, tylko to były zadania, które już wcześniej w roku 18, czy na początku 17 i na początku 18 roku zostały wybrane w drodze przetargu.
To co, była wtedy inna sytuacja na rynku?
Tak, była inna sytuacja, że można było, i to są kontrakty najczęściej wieloletnie, bo taki kontrakt to jest z reguły umowa trzyletnia w zakresie zaprojektuj i wybuduj. Rok się projektuje, 2 lata realizacji. I gdy te przedsiębiorstwa w roku 2017 pod koniec, na początku 2018 podpisywały umowy, były przekonane, że no, za te pieniądze są w stanie to zrobić. Natomiast to, co się wydarzyło na przestrzeni roku 18 przez te wszystkie miesiące, spowodowały to, co spowodowały. My jesteśmy też tym przerażeni, bo mam świadomość, że teraz powtarzając przetargi, czy jak gdyby konstruując na nowo te zadania, musimy się liczyć z tym, że za te pieniądze, które były planowane w roku...
Już tego nie wybudujemy.
Pewnie nie wybudujemy. I dlatego w tej chwili pracujemy nad tym, żeby być może w niektórych przypadkach zmienić zakres rzeczowy, w innych przypadkach zdecydować się na dołożenie do kosztorysu pewnych kwot, i te zadania w tym roku będą na nowo w przetargach oferowane do realizacji. Co więcej, w wieloletniej prognozie finansowej, która jest jak gdyby integralną częścią budżetu, te zadania już na rok 2020 figurują.
Nikt nie mówi, że ktoś wyprowadził, ukradł pieniądze, bo absolutnie nie o tym mówimy. Raczej mówimy o braku kompetencji i mówimy o braku retoryki, która powinna być jednak przy budżecie, uchwalaniu budżetu, i jednak powinna być
zupełnie inna. To tak, ja już muszę zdecydowanie się bronić.
Panowie, zrobił się ping-pong dwuosobowy, a goście w studiu.
Jak powiedziałem, to były zadania, które w budżecie znalazły się na skutek tego, że były już po przetargach, czy w trakcie przetargów, rozstrzyganych pod koniec 2017 roku i roku pierwszej połowy roku 2018.
Ale już wiedzieliście, wpisując, że z tego nic nie będzie.
Przepraszam bardzo. Konstrukcja budżetu. Budżet przygotowywany
zgodnie
z zasadami.
To jak nie wiedzieliście, to tym bardziej nie. To sobie strzelacie sobie gola.
Ale dlaczego bym takie rzeczy opowiadał, na miłość boską? Jeżeli ja w październiku czy w listopadzie prowadzę negocjacje jeszcze z tym Budimexem, zostańcie na tej budowie, a może tak, a może siak zrobimy, to ja nie mogę do budżetu w takim razie to skreślać, bo już tego nie ma. Te rozmowy często trwały jeszcze w styczniu, a więc tuż przed uchwaleniem budżetu. Natomiast no nie mogłem zmieniać budżetu pomiędzy grudniem a styczniem.
Tylko co takiemu Budimex sobie daje to, że to będzie wpisane, a za chwilę z tego usunięte? No to tylko
nie,
tak.
Panie dyrektorze, spójrzmy na jedną rzecz. Otóż państwo przygotowują założenia... Przepraszam, że koleżankę wyprzedziłem. Założenia do budżetu w miesiącu wrześniu. Budżet de facto konstruowany jest w październiku, w miesiącu listopadzie. Wtedy jeszcze wiadomo było, że Budimex toczy rozmowy w zakresie realizacji swojej inwestycji, którą ma podpisaną wcześniej.
Na niektórych pozycjach jeszcze w ogóle nawet nie było symptomów.
Ja powiem w ten sposób. Oczywiście można było powiedzieć, dlaczego on to robi. Robi dlatego, że woli zapłacić tą kwotę 5-10 milionów złotych, bo w tym momencie, stając w kolejnym przetargu, ma zapewnione, że wykonał należycie zadanie. Woli zapłacić karę i po prostu ta kara odcina od niego możliwość po prostu bycia nie firmą, która nie jest wiarygodna w kolejnym przetargu. I rozumie ich, że wolą zapłacić 5 milionów złotych. Niestety rynek dzisiaj stał się rynkiem niewykonawcy, a rynkiem, znaczy wykonawcy, a nie rynkiem po prostu, i rynkiem tego,
nie który, zleceniodawcy.
A nie zlecodawcy, tego, który po prostu góruje ceny. Ceny poszły tak drastycznie na niektórych robotach, że o 60%. Oczywiście podczas uchwalenia tego budżetu była wzmianka, że prawdopodobnie będziemy musieli to redukować. Natomiast nie można przyjmować już do budżetu, zgodnie z prawem, czegoś, co nie jest wypowiedziane. Do 31 grudnia firmy nie wypowiedziały umowy, w związku z tym trzeba było tą pozycję po prostu przyjąć. I oczywiście dzisiaj można powiedzieć, 113 milionów jest niezrealizowane, natomiast być może albo będzie na te zadania przesunięte na kolejny rok, a być może będziemy realizować kolejne zadania, które czekają w kolejce, bo przecież inne zadania są na dzisiejszy. To nie jest tylko powiedzmy na drogach. Proszę zobaczyć przykład linii kolejowej E59. Mhm. Tak? Odcinek Rawicz-Leszno. miał być skończony do 2020, a dzisiaj rząd nie może sobie po prostu poradzić. Prawdopodobnie dopiero w połowie roku podpisze umowę z firmą, bo nie można znaleźć firmy, która będzie tą inwestycję realizowała. I dziś już wiadomo, że ta inwestycja będzie kosztowała o 50% więcej, niż zamierzono na tej linii kolejowej zrealizować. Więc nie jest to tylko problem samorządu. Jest to również problem rządu, który realizuje inwestycje na drogach krajowych i na liniach kolejowych.
Wszystkie kontrakty długoterminowe powyżej jednego roku są obarczone tym ryzykiem dla przedsiębiorców. W związku z tym, że ceny szybują w górę, po prostu żadne przedsiębiorstwo nie decyduje się na podpisanie kontraktu dłuższego niż rok. I tu jest właśnie ten problem.
No to jest też skutek po prostu zawierania umowy, dlatego że u nas w firmie odeszliśmy jednak od projektowania i buduj. Dlatego, że to jest zbyt długi, wykreślony czas. Lepiej po prostu najpierw zrobić projekt i potem wykonawstwo, dlatego że wtedy jest ta ostrożność, żebyśmy, że wchodząc na plac budowy jest krótki okres od wejścia niż od momentu projektowania. Natomiast jednak wydłużenie w czasie powoduje po prostu niepewność wykonawcy co do cen.
Ja się zgadzam, że jest rynek wykonawcy całkowicie. Powiedzcie tylko Państwo mieszkańcom, którzy przejeżdżają przez Wartę w Rogalinku, powiedzcie mieszkańcom Wronek, że jedna tej inwestycji nie będzie
kolego.
Ale nie będziecie wykonywać w 2019 roku.
Jeszcze tylko sekundkę, bo Rogalinek jest symptomatyczny. Rogalinek został unieważniony przetarg, dlatego że przy kosztorysowej wartości założonej 40 milionów złotych na budowę mostu, najtańsza oferta była 69, więc
z czego wiem. Pilnuję teraz głosu, tak jak niepodległości dla Tatiany Sokołowskiej.
Tak, tylko że właściwie nowy już się uczyli właściwie wszystko powiedzieć na ten temat. Ja chciałam tylko powiedzieć właśnie, że żeby uspokoić tutaj Państwa głosy, to, że te inwestycje powstaną. Te inwestycje są również z dofinansowaniem z środków unijnych i te pieniądze nie przepadną. Te pieniądze czekają na to, żeby zejść do końca marca. Będą złożone wnioski o ponowne wykorzystanie. One są przeznaczone tylko i wyłącznie na drogi wojewódzkie i te pieniądze nie zostaną zmarnowane. One czekają, będą wykorzystane na te realizacje. Natomiast tak, no, żebyście Państwo zrozumieli, jak to wygląda, jeżeli nawet ktoś z nas chce wyremontować łazienkę czy mieszkanie, ma dokładnie ten sam problem.
No, może to będzie obrazowe rzeczywiście.
I rzeczywiście nie dość, że wykonawców nie ma, to rzeczywiście te ceny idą w górę. I to jest jedno. Natomiast, żeby też była jasna sprawa, ten problem nie dotyczy tylko województwa Wielkopolskiego. Ten problem dotyczy wszystkich województw i wszystkich samorządów z terenu całej
Polski.
Tylko
zdaje się, że radny Dębiński mówił o tym, że on to rozumie, tylko że dlaczego na przykład łazienki na hipotetycznym osiedlu Śmiałego w Poznaniu mają być wyremontowane, a już na przykład na Batorego nie.
Nie, to już jest demagogia.
Mam prawo jako gospodarz programu zamieszać kijem.
Bardzo jasno panowie wytłumaczyli tutaj kwestię budżetu i mam wrażenie, że
ale zgodzicie się co do jednego. Poprawcie mnie Państwo, jeżeli się mylę, zdaje się, największą z tych zaplanowanych inwestycji drogowych miała być obwodnica Gostynia. Tak?
Nie, ale przepraszam bardzo, znów...
Padło na nią, przynajmniej jeżeli chodzi o przesunięcie terminu wykonania.
Nie, absolutnie nie. Obwodnica Gostynia jest realizowana, tylko po prostu tu jest drobna korekta o 5 milionów złotych na wskutek właśnie rozstrzygniętego przetargu. Natomiast całe zadanie, 117 milionów wartości przedsięwzięcia, to jest największa nasza inwestycja realizowana, idzie właśnie w systemie zaprojektowania
i
jest w trakcie projektowania i po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez wykonawcę będzie realizowana. Pytanie jest innej natury. Ja nie chciałbym wybiegać i obym się mylił, że za rok tenże wykonawca nie przyjdzie i nie powie, słuchajcie, za te 117 milionów to ja jednak tego nie jestem w stanie zrobić.
Wiem, że tak było z Wronkami, że niedawno się dowiedzieliście tak naprawdę. No, mówimy o tym budynku,
tak? Dołożyliśmy 16 milionów do tej inwestycji w momencie przetargu.
Tak jest. No i tutaj, jeżeli mówimy o Gostyniu, żeby nie było nieporozumień, to jest tylko korekta o 5 milionów złotych na skutek właśnie
jeśli
wartości
przetargu. Jeśli ktoś nas słucha z mieszkańców Gostynia, okolic, może powiedzieć teraz czy
absolutnie
to cały
tak,
czas
tak,
jest
tak,
taki
tak.
stan,
nie,
że to...
Nie ma żadnego stanu zagrożenia. Zagrożenie jest, jeżeli już... ogólną sytuacją gospodarczą naszego kraju. Ja to ciągle podkreślam. I tu kolegi jeszcze też mimo wszystko ad vocem. Ja na komisjach przed uchwaleniem budżetu o tym, że są zagrożenia, lojalnie informowałem.
Tak. Możliwe. Nie uczestniczyłem
w tym. Również na tym mówił pan marszałek Woźniak w czasie budżetu. Powiedzmy na pytanie pana radnego Eichlera.
Przebiła się jedna retoryka. Mamy inwestycje na miliard złotych.
I do tego, no proszę państwa, proponuję, żebyśmy połączyli to miękko z drugim tematem, który przygotowałem na dzisiejszy wieczór, bo te kwestie pieniędzy, które idą w takie miejsca, nie do końca metropolitalne, to jest rzecz, która zaczyna nabierać dużego kształtu, także w wymiarze, przede wszystkim w wymiarze ogólnopolskim. Do konsultacji trafiły materiały na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Materiał jest opasły, z tego co dzisiaj zdążyłem w PDF-ie.
Szanowni Państwo, 120 stron.
Tak jak powiedziałem, ale parę godzin przed audycją to jednak zabójstwo dla nawet szybko czytającego dziennikarza. Natomiast rzecz jest rzeczywiście, proszę Państwa, dosyć istotna. Chodzi oczywiście o zrównoważony rozwój kraju. Wy mówiliście na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego też na ostatniej sesji sejmiku i chyba wydaje mi się, że z pewną troską, bo to, co zostało w dokumentach zaprezentowane, budzi niepokój o losy szczególnie tych uboższych terenów Wielkopolski. Tak rozumiem niepokój radnych, głównie Koalicji Obywatelskiej. SLD jest w Koalicji Obywatelskiej? Tak,
nie.
Koalicji Sejmikowej. Koalicji Sejmikowej.
Proszę zwrócić uwagę, bo ostatnio pan dołożył mi, że jestem KO.
Naprawdę?
Oczywiście.
Zrobiłem panu przewodniczącemu KO w takim razie.
Gratulujemy, dziękuję.
Ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj przedstawiłem pana...
Chyba, że chodziło o stanowisko kulturalno-oświatowe.
Panie przewodniczący, ale dzisiaj przedstawiłem pana przed marszałkiem Jankowiakiem, a to podobno jest ta właściwa precedencja. Poprawiłem się.
Zwrócił panu uwagę Zbigniew Czerwiński.
Tak, no i proszę bardzo. Tatiana Sokołowska. Mówimy o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
Tak, szanowni państwo, ta Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest do 2030 jest taką konsekwencją i następstwem tej strategii, która była do tej pory obowiązuje. I my rzeczywiście, pochylając się z dużą troską nad tą strategią, zauważyliśmy już po raz kolejny pewien sposób działania rządu przy nawet tego rodzaju strategiach, a więc pewnego rodzaju centralizacji działań. I zdecydowanie nie chcemy się zgodzić na to. Wiemy, że to, co jest w regionie, najlepiej widać właśnie z regionu, a nie ze stolicy. I tutaj chcielibyśmy na to zwrócić uwagę. I między innymi właśnie okazało się, że ta Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zwraca uwagę na problemy gorzej rozwiniętych terenów, jak na przykład, czy poprodukcyjnych, jak na przykład Śląska, zupełnie nie zauważając i zupełnie nie wspominając o tym, że my na wschodzie Wielkopolski mamy również trudne, jeżeli chodzi o gospodarczą sytuację, tereny po jeszcze w trakcie wydobywania węgla, tym razem nie kamiennego jak na Śląsku, tylko brunatnego, na terenach wschodniej Wielkopolski. Tego w ogóle nie ma w tej strategii, w ogóle się tego nie zauważa i zwracamy na to bardzo dużą uwagę. Również w tej strategii zauważamy taką tendencję do grupowania pewnych rejonów, nie zauważając problemów powiatów na przykład, czy mniejszych miejscowości. Owszem, rzeczywiście Wielkopolska jest doskonale rozwiniętym i dobrze rozwijającym się regionem i nie zauważa się, że niektóre tereny należałoby w tej strategii wesprzeć. To takie bardzo ogólne
wprowadzenie
punkty.
Tak naprawdę. Tak jest. Krzysztof Dębiński, myślę, że będzie tutaj kontra, bo rozmawialiśmy przed programem będzie, i pan będzie, tego będzie, nie widzi w tym będzie dokumencie.
Będzie kontra. Pani wspomniała o tym, że warto przeczytać tą strategię. Warto ją przeczytać ze zrozumieniem. Warto przeczytać...
Dziękuję za poradę. Przeczytałam ze zrozumieniem,
warto
panie radny.
Warto przeczytać i spróbować zrozumieć, jaki duch przemawia z tej strategii. Ona faktycznie koncentruje, pokazuje tylko zaniedbane rejony, ale tych regionów zaniedbanych jest bardzo dużo. Koncentruje się albo wskazuje na Śląsk, nie zamykając drogi do polityki regionalnej. Pierwsze 30 parę stron w zasadzie po przeczytaniu tego dwukrotnie nie zgadzam się z tezą, że odbiera się polityce regionalnej, że odbiera się możliwość działania samorządu. Całkowicie.
Jeżeli można, jedno zdanie, chodzi też między innymi o na przykład uznaniowość, jeżeli chodzi o rozdział środków na poszczególne regiony.
To zaraz jeszcze o technikaliach porozmawiamy. Ja mam inne pytanie. Spoglądam na mapki, które są dołączone do tej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i tam jest na przykład tereny, które miałyby być objęte programem 2020+, to jest program, który jest skierowany do obszarów wymagających szczególnego, dodatkowego wsparcia interwencji, czyli no, tych, które są najbardziej gospodarczo zacofane i nie ma tam zaznaczonej wschodniej Wielkopolski.
Na mapkach jest zaznaczony rzeczywiście problem, który dotyczy Wielkopolski.
Tak sobie teraz wertujemy, ale warto dojść do tej mapki. Marszałek Wojciech Jankowiak.
Podeszli do tego od strony praktycznej. Co to jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030? Jest to kolejny dokument planistyczny, który kraj, jakim jest Polska, musi przygotować po to, aby wypełnić zobowiązania związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. I taka strategia jest przygotowywana. Integralną częścią, czy jak gdyby konsekwencją tej strategii są strategie wojewódzkie. I my nad tą strategią pracujemy. I jest generalna zasada określona, że strategie wojewódzkie muszą być zgodne
z krajową.
Spójne z krajową.
I jest teraz, to logiczne,
tak,
mówiąc
ale teraz tak, jeżeli w tej krajowej znajdują się pewne mechanizmy, czy pewne rozwiązania, które nie dotyczą naszego województwa, albo inaczej sytuują inne województwa, to my tego instrumentu w swojej strategii niestety zawrzeć nie możemy. I jeżeli ta strategia preferuje obszary zaniedbane, czytaj, Polska,
wschodnia Polska i cała.
A cała Wielkopolska, pomimo zróżnicowań, jest uznana za region silny, to my nie możemy wprowadzić u swojej strategii jakichś specjalnych, dodatkowych instrumentów wspierających obszary zaniedbane. I to jest to. W poprzednich perspektywach istniał dodatkowy program operacyjny Polska Wschodnia, gdzie te województwa, no powiedzmy, biedniejsze były
Ten program istnieje
i teraz,
w tej strategii
i teraz
Polska
ta strategia,
Wschodnia.
Ale ta strategia właśnie jeszcze wzmacnia ten program, z czym my się nie zgadzamy, bo to się odbywa naszym kosztem.
On jest dedykowany 5 regionom.
Tak jest, to się odbywa naszym kosztem. I prawda jest taka, że właśnie nasze zabiegi o to, żeby właśnie wschodnią Wielkopolskę, konińskie, tureckie zaliczyć do obszarów tych właśnie problematycznych, ale również i mieć większą swobodę w kreowaniu polityki wewnętrznej. Natomiast
ale
rozwiązanie tego nie
inna pozwala. Sprawa, patrząc na inne z kolei mapki, wszystkie dane makroekonomiczne, te, które też Główny Urząd Statystyczny podaje, wskazują rzeczywiście na o wiele niższe dochody, na przykład mieszkańców gmin Ściany Wschodniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czy
Wejdźmy w szczegóły.
Oczywiście,
programy regionalne już to uwzględniały. Te województwa dostawały więcej pieniędzy unijnych w przeliczeniu na głowę mieszkańca, aniżeli my. A oprócz tego funduje im się jeszcze program specjalny, dodatkowy Polska
dodatkowo
Wschodnia.
Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to też musimy pamiętać, że nie tylko centra danych regionów jakby tworzą przychody czy sukces regionu, natomiast w każdym regionie mamy mniej rozwinięte
I teoretycznie ten program
obszary.
Jest głównie dedykowany
ale właśnie
do
o to chodzi, że tutaj nie mamy takiej możliwości dla tych mniej rozwiniętych obszarów w naszym regionie, jeżeli ten akcent
przez całościowe jest, potraktowanie
przez całościowe regionu. Ogólne potraktowanie i wykluczenie tego rodzaju mniejszych.
Wskazuje na bardzo duże dysproporcje w rozwoju nawet gmin w Wielkopolsce. I nie odbiera wcale możliwości skonstruowania w ten sposób.
Ale tylko i wyłącznie w ramach środków naszych. Natomiast te tereny są zasilane dodatkowymi elementami. Natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, o której nie mówimy. Do tej pory podstawowym podmiotem polityki regionalnej w naszym kraju, oprócz rządu oczywiście, były samorządy województw. Natomiast ta strategia wprowadza wyłomy, gdzie rząd bezpośrednio decyduje, czy w gminie X czy Y można cokolwiek jeszcze dodatkowo zrobić z pominięciem województw. A więc my jako województwa powinniśmy protestować i zresztą protestujemy. To było stanowisko Związku Województw w tym względzie, Konwentu Marszałków.
A Sejmik?
Nie chciałbym się do tego odnieść, bo ta polityka, która była do tej pory prowadzona, doprowadziła do znacznych dysproporcji. no, do znacznych dysproporcji.
Z zmniejszeniem
dysproporcji.
Nie. Autorzy raportu, teza jest taka, że do tej pory Polska rozwijała się dyfuzyjnie, polaryzacyjno-dyfuzyjnie, to jest takie bardzo mądre określenie. Teraz ma to być rozwój zrównoważony. Powtórzmy to. Też nazywa się tak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, ale w takim dopisku zrównoważony rozwój całego kraju.
Ja nie chciałbym właśnie, żeby to wybrzmiało tak jednoznacznie i być może szowinistycznie, ale my tą ścianę wschodnią to wspieramy już od początku istnienia województw i naszej obecności w Unii Europejskiej. I jest kolejna perspektywa unijna, która się zbliża i znowu mówimy, że będziemy wspierali ścianę wschodnią, a ja jako mieszkaniec Wielkopolski przestaję się z tym utożsamiać.
Tylko Wielkopolska za chwilę będzie miała średnią PKB i rozwoju gospodarczego taką, że za chwilę nie będziemy się mieścić w pomocy unijnej, a tam nadal się mieszczą.
To jest podobnie tak jak w Warszawie, że sam w Mazowieckim, że sama
Mazowieckie
Warszawa
cierpi,
prawda,
z powodu tego, że Warszawa...
Dokładnie ma taki rozwój, że już mazowieckie województwo już w tym momencie nie jest w stanie czerpać możliwości dotacji różnego rodzaju z Unii Europejskiej. Nie chcielibyśmy, żeby w Wielkopolsce było dokładnie tak samo, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Ja mam... mogli wspierać mniej rozwinięte
szczególny fragment dedykowany Wiesławowi Szczepańskiemu z tej strategii, no, dlatego że tam jest mowa o, szczególnie o średnich miastach i tam jest mądra teza postawiona, wydaje mi się, którą według Polskiej Akademii Nauk 122 miasta takiej średniej wielkości, były miasta wojewódzkie,
leżą. A wojewódzkie mamy 48, 49.
No, ale w każdym razie, ale
nie. Nie, 122.
To przepraszam, bo ja może skrosowałem coś innego. Chodziło. W ogóle 122 małe, średnie miasta, w tym również były miasta wojewódzkie, teraz się zgadza, panie przewodniczący, są zagrożone marginalizacją poprzez to, że tracą funkcje społeczno-gospodarcze pewnych takich małych mikrocentrów, ale panie, i są zagrożone demograficznym wysiedleniem.
One straciły po prostu, one straciły tą swoją funkcję w momencie likwidacji. Przypomnę wtedy, kiedy w 99 roku były likwidowane województwa, kiedy zostawiały, miasta zostawały na prawach powiatu, miał być specjalny program dla de facto, powiedzmy, podniesienia rangi tych miast. Okazało się, że to się znalazło 5 milionów złotych na wszystkie 48 miejscowości, które po prostu...
W którym roku?
Czy, proszę?
W którym roku?
W 99. No, takie... Kiedy po prostu, kiedy likwidowano, powiedzmy, województwa, kiedy po prostu wchodziliśmy w nowe województwa. Więc wtedy, powiedzmy, za rządów AWS po prostu tego nie zrobiono. Dzisiaj oczywiście mamy sytuację taką, że część tych miast jest marginalizowanych w sensie po prostu finansowym.
I
oczywiście
można... też ludzie odchodzą, odpływają, młodzi.
I to można zobaczyć przede wszystkim w układzie, po pierwsze, migracji osób. Jeśli popatrzymy na miasto Leszno nie ma wzrostu ludności. Większość osób albo po prostu wyprowadza się poza miasto, do powiatu, powiat wzrasta, albo za chwilkę, kiedy będzie miało znakomite połączenie, powiedzmy, kolei w auto, samo i ekspresowe z Poznaniem i Wrocławiem, no, może stać się de facto właściwie sypialną dla tych miast. Ja dzisiaj, powiedzmy, z Leszna do Wrocławia mogę jechać 40 minut samochodem, tak? Jeśli będzie do Poznania droga gotowa, to też będzie w granicach 40, powiedzmy, 40-35 minut dojazdu. I dla wielu tych osób znalezienie lepszej płatnej pracy, bo jednak w mieście Lesznie, gdybyśmy porównywali płace leszczyńskie do poznańskiej, to one są o 20, nawet 30% niższe. Będzie powodowało, że ci ludzie będą tu wybywali, a jeśli tu będą wybywali, to będą też szukali tu miejsca zamieszkania, nie dojeżdżania. Więc oczywiście trzeba po prostu pomyśleć, w jaki sposób wspierać tą...
Teoretycznie diagnoza jest słuszna,
Nie możemy uogólniać, wiesz, ale no spójrz, czy możemy o mieście Lesznie w naszych realiach powiedzieć, że to jest miasto, które upada?
A ja nie mówię, że upada. No właśnie. Ja nie mówię, że upada, po prostu, bo de facto jest miastem poprzez to, co się dzieje, które może być bardzo dobrym do, powiedzmy, do inwestowania, tak?
Myślę, że jest dobrze położone, przez tą odległość między...
Tak? Natomiast pytanie, jak przyciągnąć, po pierwsze, w tej strategii powinny być w ogóle propozycje, jak przyciągnąć, jak państwo mogłoby finansować ewentualne uzbrojenie i wsparcie tych terenów, to tam, żeby inwestować, tak? Tutaj tego nie ma. Nie ma w tej strategii w ogóle na temat migracji, tak?
I też nie dotyka ta strategia.
Za chwilę będzie katastrofa, jeśli chodzi o rynek pracy. Jeśli się okaże, że zaczną Ukraińcy wyjeżdżać, to po prostu będziemy mieli w ogóle problem z rynkiem pracy, tak? Jeśli nie potrafimy, tego też rozwiązać w strategii. I oczywiście ten problem wynik przede wszystkim na Komisji Strategii, bo to Komisja Strategii wystąpiła z propozycją, do tego, aby takie stanowisko przyjąć. I oczywiście to stanowisko zostało w pewnym momencie zanegowane przez kolegów z opozycji.
Zanegowane ze względu na język.
Ale panowie, po prostu po pierwsze...
Za dużo polityki?
Za dużo polityki od paru lat
dostrzegamy sytuację, że samorządy są w niektórych swoich funkcji ograbiane przez centralę. Tak?
Sam sejmik po prostu może wiedzieć, ile instytucji utracił
na rzecz centralizacji.
To prawda. Ja bym wolał nie nawiązywać do sytuacji politycznej, ale jeżeli już nawet w ten sposób żeśmy zaczęli, to konsultacje Krajowej Strategii odbywały się we wszystkich województwach. Nie wiem dlaczego w województwie wielkopolskim te konsultacje odbywały się w Kępnie.
Żeby nie marginalizować swojej Kępny.
Taki gest, symboliczny.
Tylko czy to był gest w stosunku do samorządu w Złotowie, gdzieś tam w Okonku, żeby przyjechać na konsultacje do Kępna, musieliby pokonać 300 kilometrów.
No, ale taką małą, wielką Wielkopolskę.
Ale na marginesie.
Panie Marszku, ale...
To jest chyba ten element, jak pan wspomniał, żeby te mniejsze miasta były dowartościowane.
Ja się spróbuję, jeżeli odnieść jeszcze do rzeczonego Leszna. Nie wiem, czy przyciągnięcie inwestorów akurat do Leszna będzie super korzystne.
Ale wydaje mi się... Ale wy tam współrządzicie, kolego.
Ale ja... Proszę mi pozwolić dokończyć. Chciałem tylko na coś innego zwrócić uwagę, bo wcale może nie jest tak źle, jeżeli miasto typu Leszno będzie, przepraszam, trochę sypialnią dla Wrocławia czy dla Poznania.
Proszę dopowiedzieć mieszkańcom Leszna.
Już spróbuję teraz umotywować swoją tezę. Proszę spojrzeć na mapę, też ze strategii to ona jest pokazana, na mapę drogową. I proszę spojrzeć, jakie są połączenia, jakie drogi są zbudowane i ile dróg jest zbudowanych do tej pory w Wielkopolsce, zresztą w całej Polsce, bo problem dotyczy całej Polski. Brak komunikacji, brak dróg powoduje marginalizację poszczególnych miejscowości. A to, że nie ma dróg zbudowanych, no to przepraszam, to są zaniedbania z poprzednich 25 lat. I ta strategia doskonale pokazuje pewne dziury.
Drogi kolego, pytanie, drogi kolego, czy 25 lat temu mieliśmy środki unijne na budowę dróg?
Skończę, proszę,
ja tylko jedno zdanie od siebie dodam. Ono może troszeczkę w tym ferworze dyskusji nie wybrzmiało odpowiednio. To jest cały czas projekt, który jest konsultowany i z tego, co ja usłyszałem informacji od Ministerstwa Rozwoju, ma być uwzględnione stanowisko samorządu, czyli teoretycznie piłka jest cały czas po państwa stronie.
Zobaczymy, co pan minister odpowie na nasze...
Proszę państwa, nie ma czasu, dlatego że my musimy naszą strategię wojewódzką mieć już gotową w drugiej połowie roku.
Ale panie marszałku, one powinny ze sobą być...
Tak, właśnie. I dlatego tutaj ta postawa samorządu, zgłaszane uwagi, zgłaszane propozycje, stanowisko sejmiku, żeby ten rząd do tego też w określony sposób nastawić, bo to jest arcyważna sprawa. To jest sprawa, która będzie decydowała o poziomie wsparcia przedsięwzięć na następną perspektywę finansową Unii Europejskiej, czyli 7 lat.
To stop. Dlaczego nie uwzględniliście w takim razie głosu największego klubu opozycyjnego? Właśnie to nie jest pytanie może do pana.
Ale jakiego głosu? No, bo...
My chcieliśmy złagodzić tą...
Złagodzić? No właśnie o to chodzi. No to znaczy, że rozmyć,
w ogóle nie chcieliśmy na ten temat rozmawiać.
Drogi rządzie,
znajdźcie
schylcie się na... Pan mówi, że za konfrontacyjny ton do konsultacji?
Od pierwszej sesji.
Ja chciałabym tylko się zgodzić, nie chcieliście rozmawiać, nie wiem, czy jedna trzecia sesji przypadkiem nie była poświęcona właśnie rozmowie na ten temat, także rozmowa się toczyła i myślę, że tutaj my jako osoby, które są odpowiedzialne za rozwój regionu, musimy szczególnie na to zwracać uwagę i szczególnie głośno mówić, szczególnie głośno pukać w tych sprawach, które
tylko współpraca.
Współpracować się jak najbardziej z tymi, którzy współpracować chcą i no widzą potrzeby naszego regionu. To jest bardzo istotne. Pamiętajmy też o tym, że myśmy też postulowali w tym naszym stanowisku utworzenie takich specjalnych interwencyjnych obszarów. Zwrócić uwagę rządowi na to, że w każdym regionie mamy problematyczne obszary i tego też w tym,
marszałek województwa pomorskiego zwraca uwagę na przykład na to, że województwo jest regionem nieobjętym wsparciem, natomiast ilość terenów popegeerowskich jest tak duża na terenie tego bogatego województwa, że właściwie znaczna jego część powinna się kwalifikować
tak, i to
do
bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało,
tego programu, żeby 2020.
Te programy, które zostaną województwom zaproponowane, żeby one nie były uznaniowe, tak? I żeby nie było to w taki sposób, że ministerstwa będą rozdawały środki tym regionom, tym województwom, które uznają z poziomu centralnego, że należałoby te środki tam przekazać, żeby to były jasne kryteria.
Przekazując w praktyce, linia demarkacyjna podziału między terenami problematycznymi czy problemowymi, a tymi, no, nazwijmy to bogatszymi, nie może przebiegać po granicy województw. W każdym województwie są zróżnicowania głębokie, które no, powinniśmy dążyć do tego, żeby niwelować.
Tak, panie marszałku. No tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest trochę taka konkurencja nowa teraz. Dziennik Gazeta Prawna taką tezę postawił, że teraz właściwie wszystkie samorządy spierają się, kto ma gorzej. Chcą pokazać, że wszyscy są biedni, wszyscy mamy u nas najgorsze możliwe plagi na terenie naszego samorządu.
Kto jest biedniejszy, dostanie więcej.
Chce się załapać, ale to teoretycznie z Robin Hoodowego punktu widzenia brzmi całkiem
nieźle. Nie.
Kto biedniejszy, ten dostanie.
Ale również jest i inna teza, czy inne scenariusz rozwoju, a może inwestować w lokomotywy rozwojowe. Dołożyć jeszcze tym bogatym.
Ale to była ta strategia, która do tej pory działała.
I dlatego myśmy w naszym województwie już od zarania istnienia samorządu województwa postawili na model wyrównywania szans. Oczywiście nie pomijając lokomotyw, ale przede wszystkim dbając o tych najbiedniejszych.
Czyli rzucił pan marszałek to jako, jak rozumiem, prowokację.
Tak. To była prowokacja, no, ale to nie można powiedzieć, że to jest jedyna droga, powiedzmy, wspierać biednych. Bo niektóre kraje realizują to inaczej.
Aha. Śląsk nie jest takim biednym krajem.
Proszę?
Śląsk nie jest takim biednym rejonem.
Nie, ale to jest rejon problemowy.
Problemowy.
Zauważono ten nasz problemowy rejon Wielkopolski Wschodniej i potraktowano je podobnie.
Śląsk został potraktowany w ten sposób, dlatego że być może dalekosiężnie patrząc, zastanawiają się, co zrobić z terenami kopalnianymi, tak? Bo powoli trzeba będzie wygaszać wydobycie.
Wielokrotnie mówiliśmy o tym.
I coś trzeba z tymi będzie ludźmi zrobić, tak? Dlatego między innymi nam się pokazywało.
Tak samo jest z Koninem. Na dzisiaj gminy konińskie wcale nie są najbiedniejsze. One odcinają kupony również i z kopalni.
Czy za Konin też zawyża, tak?
Weźmy gminę Przykona, weźmy gminę Kleczew i tak dalej. To są najbogatsze gminy w tym województwie. Natomiast jest to obszar problemowy. Dlatego, że sprawa ochrony środowiska, sprawa miejsc pracy, jeżeli przestaną funkcjonować kopalnie i tak dalej, cały aspekt społeczny z tym związany, to jest istotne.
I właśnie dlatego te strategie dla tych obszarów problemowych są tak istotne i dlatego tak bardzo w naszym stanowisku sejmiku zostały one podniesione.
Ale liczycie państwo na to, że ten głos będzie wysłuchany? Czy, bo Krzysztof Duński mówi, że to stanowisko jest trochę za ostre, jak na... Tak?
Nie, to mówimy o pewnych zdaniach, bo tu żeśmy się godzili, czy zapisać, że wzywamy rząd, czy prosimy rząd. Nie? Tu się różnimy.
Retoryka też jest ważna.
Koledzy w sposób chcieli wykreślić zdanie, powiedzmy, że rząd pozbawia samorządy niektórych po prostu jeszcze...
No tak, bo jest oczywiście w tle taka teza, że chodzi o to, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie miał nowe kompetencje, tak? W tym projekcie, które pozwalają mu między innymi rekomendować przygotowanie strategii rozwoju... Otworzyłem puszkę Pandory.
W pewnych momentach pomija się samorząd województwa jako podmiot polityki regionalnej i próbuje się pewne instrumenty przekazywać z centrali bezpośrednio do gminy czy do powiatu.
No tak, proszę państwa, ale...
Przepraszam, jeżeli można tylko jedno zdanie, pamiętajmy o tym, co leży u podstaw najlepszej, jak mówią w Europie, reformy samorządowej, właśnie, która została wprowadzona w Polsce, decentralizacja.
Tak, ale w krajowej strategii to też jest określone.
Jest sukcesem.
Subsydiarność, wszystkie te słowa są tam wymienione przez przypadki.
Jak zauważyliśmy, 120 stron. Ważne są szczegóły, po szczegółach poznacie, przeczytajmy wszystko dokładnie.
KSR dostrzega specyfikę regionów.
Dostrzega, tylko jeszcze trzeba realizować w praktyce.
Proszę państwa, wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że Wielkopolska Wschodnia i nie tylko, przecież Wielkopolska Wschodnia, w naszym regionie jest wiele miejsc,
ale które... dołożyliśmy również stanowisku północno-zachodnie.
Tak jest.
O, proszę
I
bardzo.
Mamy nadzieję, panie
i doktorze, mamy komplet.
Że zaprosi nas pan problem. Wtedy, kiedy już ta strategia powstanie i będziemy,
tak,
mogli,
będziemy mogli powiedzieć, proszę państwa, sprawdzam. Powiemy wtedy, sprawdzam. Dziś dziękuję już za uwagę. Przypomnę, dyskutowaliśmy dziś gorąco. Tematy wydawały się takie slowly, a tu okazało się jednak całkiem pieprznie. Tatiana Krystiana Sokołowska, Platforma Obywatelska, Wiesław Szczepański, SLD, Wojciech Jankowiak, PSL, Krzysztof Dębiński, Prawo i Sprawiedliwość, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Kłaniam się nisko. Spokojnego wieczoru. Wielkopolski ring.